Bóg jest wielki, bracia i siostry.
Amen.
Amen. Mamy wspaniałego, cudownego Boga. I dzisiaj chciałbym mówić o tej wielkości Boga. I w zasadzie chciałbym dotknąć takich dwóch aspektów tej wielkości. Kiedy przede wszystkim myślę o Bogu, że On jest wielki, to myślę, że On jest nieskończony, bezgraniczny. Bóg jest nieograniczony. On jest obecny w każdym punkcie przestrzeni. Bóg, bracia i siostry, jest tak wielki, że nasz umysł ludzki nie jest w stanie objąć tego, kim jest Bóg. Niebiosa niebios. To jest miejsce, które On zajmuje, moglibyśmy powiedzieć. Ale trudno powiedzieć o Bogu, dla którego nie istnieje czasoprzestrzeń, bo On jest ponad tym. My jako ludzie jesteśmy ograniczeni naszym myśleniem, bo przecież myśmy się urodzili, żyjemy i umrzemy. I jakby te trzy punkty na skali czasu, przestrzeni życia człowieka są umiejscowione i nasze patrzenie jest właśnie poprzez te trzy punkty czasoprzestrzeni. Ale Bóg, bracia i siostry, jest wielki, ogromny, nieskończony, bezgraniczny, nieograniczony żadnym punktem w przestrzeni. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli w niebo, bo kiedy patrzymy w niebo, to możemy zobaczyć choć część tego wielkiego Boga. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na początku taki krótki filmik. On pochodzi z teleskopu Hubble'a i zaglądniemy w przestrzeń kosmiczną. Dalej niż to możemy zobaczyć przez lunetę czy przez taki ziemski teleskop. Tak oglądaliśmy ten film takiej zupełnej ciszy. Ja pamiętam takie świadectwa o Bogu, które opowiadali kosmonauci, kiedy wrócili z przestrzeni kosmicznej, kiedy tam się znaleźli poza Ziemią, to powiedzieli, że coś niesamowitego to jest ta cisza panująca tam w kosmosie. I ten ogrom, i ta wielkość tej przestrzeni to jest coś, co uderza człowieka. Kiedy Bóg rozmawiał z Abrahamem, to powiedział do niego takie słowa, 15 rozdział 1 Mojżeszowej, pierwszy, może piąty wiersz przeczytam. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Spójrz na niebo. Spróbuj policzyć gwiazdy. Bracia i siostry, Abraham nie widział tego, co my dzisiaj możemy zobaczyć przez uzbrojone oko w lunetę czy w teleskop. Wielkość, ogrom tego kosmosu, który stworzył Bóg. Gdybyśmy dysponowali pojazdem kosmicznym, który potrafiłby osiągnąć szybkość światła 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest coś niewyobrażalnego dla nas, jeśli chodzi o prędkość. Ale gdyby udało się z taką prędkością poruszać się po przestrzeni kosmicznej, to do najbliższej z gwiazd podróżowalibyśmy z taką szybkością ponad 4 lata. A przecież to jest zaledwie pierwsza gwiazda. A potem są galaktyki. Potem jest cała ta wielka przestrzeń, która jest pomiędzy nimi. Nasza galaktyka, Droga Mleczna, skupisko, ogromne skupisko gwiazd, pędzi z prędkością 1,5 miliona kilometrów na godzinę w kierunku następnej galaktyki, która z podobną prędkością też się przemieszcza, galaktyka Wielkiej Andromedy. Niektórzy przewidują, że będzie taki czas, kiedy te galaktyki być może się nawet zderzą. Ale bracia i siostry, to są niewyobrażalne dla nas prędkości i przestrzenie, które trudno nam objąć naszymi myślami. W psalmie 19 czytamy: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. Bracia i siostry, w XX wieku ludzie po raz pierwszy usłyszeli głos gwiazd. Kiedy zbudowano radioteleskopy, zaczęto odbierać fale radiowe, które wysyłają gwiazdy. I usłyszano tą mowę, o której mówi przed wiekami psalmista. Mowę gwiazd. To jest coś niesamowitego, kiedy czytamy o tym w Biblii. Przecież nie było elektroniki, nie było tej możliwości w tamtych czasach, żeby to usłyszeć. Ale dzisiaj dzięki technice możemy się przekonać o prawdziwości Słowa Bożego, które zostało wypowiedziane prawie 3000 lat temu przez Dawida. I niedawno dopiero żeśmy jako ludzie mogli odkryć potwierdzenie tego, że gwiazdy mówią, że każda gwiazda wysyła sygnał radiowy. Bracia i siostry, kiedy zaglądamy w ten kosmos, to możemy zobaczyć tam niesamowite rzeczy. Jest galaktyka M51. Może poproszę następny slajd. Jeszcze dalej. I zobaczcie, to jest jądro tej galaktyki. Niebiosa opowiadają chwałę Twoją. Niebiosa mówią o zbawieniu. Mówią o krzyżu Jezusa Chrystusa. Wyraźnie w jądrze tej galaktyki możemy zobaczyć symbol krzyża. Ja kiedy zobaczyłem to pierwszy raz, można to obejrzeć na tej stronie internetowej, gdzie są zdjęcia z teleskopu Hubble'a, przeróżne galaktyki, między innymi Tom. Byłem oniemiały, bracia i siostry, jak Bóg pięknie to wszystko stworzył. I kiedy patrzymy na wielkość tego, na niesamowitą prędkość, w jakiej te obiekty w kosmosie się poruszają, a jednak nie zderzają się ze sobą, nie panuje chaos. Widać rękę konstruktora, który to stworzył wszystko. Ale kiedy patrzymy w przestrzeń kosmiczną, bracia i siostry, to my tylko część, jakąś niewielką część widzimy tego, co w ogóle jest widzialne. Bo w większości kosmos zbudowany jest z ciemnej, z czarnej materii. To niedawno zaczęli dopiero astronomowie o tym mówić. Niedawno odkryto tak zwane czarne dziury, kiedy gwiazda umiera, zapada się do wnętrza swojego i ona znika w takiej czarnej dziurze. I ta czarna dziura działa na zasadzie takiego odkurzacza, że wszystko, co tam w pobliżu niej się pojawi, to zasyca. I tam we wnętrzu tej czarnej dziury, we wnętrzu w ogóle tej ciemnej przestrzeni, czarnej przestrzeni, istnieje inny wymiar, inny świat. Mówi się też, ostatnio fizycy mówią o tak zwanych światach równoległych, że istnieje taki sam świat tuż obok nas w przestrzeni, że on jest jakby odwzorowaniem tego świata, w którym my żyjemy. Są bardzo ciekawe rzeczy i my dopiero teraz, w XXI wieku, odkrywamy coś, co kiedyś Bóg przed wiekami powiedział słowo i to wszystko się stawało. Kiedy Bóg stwarzał świat, po prostu wypowiadał słowa i to się stało, i to się pojawiło. W tym widzimy geniusz, w tym widzimy ogrom Bożej mądrości, widzimy przejawiającą się Bożą chwałę. Świat jest niesamowity. My nawet nie znamy tego wszystkiego, co jest na ziemi. W ogóle, kiedy zanurzy się jakiś batyskaw w głębiny morskie, to odkrywa zaraz jakieś nowe gatunki zwierząt. W ogóle jest to najbardziej nieznana część ziemi. To, co żyje pod wodą, w tych głębinach morskich. My bardziej znamy kosmos niż te głębiny morskie na naszej planecie. A jeszcze istnieje ten mikroświat, świat bakterii, świat tych mikromaleńkich zwierząt. To są rzeczy fascynujące, które pokoleniom ludzi nie starczyło czasu, żeby to wszystko obejrzeć, żeby to wszystko sklasyfikować, żeby to wszystko w ogóle opisać, a co dopiero poznać tą wielkość Boga w tym, co Bóg stworzył. Bracia i siostry, ja kiedy myślę, że Bóg wielki jest, to moje myśli idą w kierunku nieba. W kierunku tych ogromnych przestrzeni, gdzie Bóg je wypełnia swoją obecnością. Bóg wypełnia cały wszechświat sobą, ale teolodzy powiadają, nie wszędzie mieszka. Są takie miejsca, w których Bóg postanowił zamieszkać. Natomiast sobą wypełnia wszystko i wszędzie jest obecny. I kiedyś, kiedy objawiał się narodowi izraelskiemu, kiedy wyprowadził ich z Egiptu, to Bóg objawiał swoje imię, kiedy był pośród nich. Kiedy pierwszy raz Mojżesz się z nim spotkał, I zobaczył ten dziwny krzak, który stale się palił i nie mógł zgasnąć. Tam przy tym krzaku Bóg mu powiedział: jestem, który jestem, mówi do ciebie. A więc ten, który był zawsze, który jest i który zawsze będzie. Nasz umysł nie jest w stanie pojąć wieczności. My zawsze szukamy początku i końca, bo takie jest nasze życie. Ale Bóg jest ponad tym wszystkim. On nie ma początku ani końca, bracia i siostry. To są rzeczy niewyobrażalne dla nas, dla ludzi, którzy ograniczeni są tym światem czasoprzestrzeni, materią. Są bardzo trudne, powiedzielibyśmy, wzniosłe rzeczy. Jestem, który jestem. Bóg Jahwe mówi tak o sobie Mojżeszowi, a potem dalej w czasie tej podróży przez pustynię objawia swoje kolejne imiona. Ja dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz, którą powiedział Bóg o sobie. W Księdze Kapłańskiej, a więc naszej trzeciej Mojżeszowej, on 5 razy mówi o tym. Mówi: bądźcie więc świętymi, bom ja jest święty. Bracia i siostry, Bóg, którego poznał Mojżesz, Bóg, który powiedział Abrahamowi: spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli je potrafisz policzyć. To Bóg, który jest święty. Świętość polega na oddzieleniu od grzechu. W Bogu nie ma grzechu. Bóg nie grzeszy. I człowiek, który chce zbliżyć się do Boga, musi być święty. Dlatego Bóg mówi: bądźcie świętymi, bom ja jest święty. W drugiej księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, 33 rozdział, 5 wiersz, rzekł Pan do Mojżesza: powiedz do synów izraelskich: jesteście ludem twardego karku. Jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. I Izraelici, kiedy podróżowali z Bogiem, kiedy Bóg zamieszkał między nimi w tym przybytku, który oni zbudowali, ten namiot spotkania, i tak podróżowali przez 40 lat w obecności Bożej, to Bóg mówił do nich. I kiedy czytam całą tą historię ich wędrówki przez te 40 lat, to widzę, że chciał im pokazać, jak on jest święty i jak bardzo wiele człowiek potrzebuje do tego, aby móc cokolwiek w tej sprawie zmienić, żeby przystąpić do oblicza Boga. Kiedy oni oglądali takiego Boga, kiedy przebywali wśród takiego Boga, bracia i siostry, ci ludzie drżeli ze strachu. Kiedy Mojżesz wrócił z góry Synaj, to oni powiedzieli: my się boimy słuchać tego Boga, w ogóle zakryj swoją twarz, bo ta twarz emanowała taką jasnością, że oni nie mogli patrzeć na Mojżesza. I Mojżesz zrobił sobie taką zasłonę, taką woalkę na twarz, i żeby mógł normalnie z nimi rozmawiać. Bracia i siostry, ten pobyt w obecności świętości Boga sprawił to, że Mojżesz błyszczał, lśniła jego twarz. Kiedy człowiek spotyka Boga, to zmienia się jego życie, zmienia się jego twarz, bo Bóg jest święty. I bracia i siostry, my kiedy myślimy o świętości Boga, myślimy o przystąpieniu do Niego, to mamy na uwadze przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I tak cieszymy się z tego, że ta krew nas oczyszcza z tego grzechu. Korzystamy z tego wielokrotnie. Ale dzisiaj w związku z tą świętością Boga chciałbym zwrócić waszą uwagę, bracia i siostry, że dla Boga grzech to wielki problem. W trzeciej Mojżeszowej, w czwartym rozdziale jest taki fragment, który chciałbym z wami dzisiaj przeczytać. Czwarty rozdział od wiersza 27. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, co tu jest napisane. A jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań pańskich, których przekraczać nie wolno, i ściągnie na siebie winę, a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy za swój grzech, który popełnił. Położy rękę swoją na głowie ofiary za grzech i zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu, gdzie się składa ofiary całopalne. Jeśli by człowiek z prostego ludu, a więc inaczej mówiąc, człowiek, który nie zna tak dokładnie Bożego prawa, jak znają kapłani, jak znali ci uczeni w piśmie, i on nawet nie wiedząc o tym, że grzeszy, zgrzeszył, to zobaczcie, bracia i siostry, co on musiał zrobić, żeby na ponów być święty, na ponów być oczyszczony i móc przystępować do Boga. Musiał przyprowadzić zwierzę do tego namiotu zgromadzenia, a potem do świątyni. I osobiście poderżnąć to zwierzę. I musiała trysnąć krew, i musiała ta ofiara paść w drgawkach martwa na ziemię. I wtedy była przelana krew. Ta krew symbolizowała oczyszczenie. To życie, które straciło to zwierzę, powodowało, że ten człowiek mógł dalej żyć przed Bogiem, że Bóg pozwalał mu na dostęp do siebie. Przed chwilą czytałem: jesteście ludem twardego karku, jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Oni mieli świadomość tego, że Bóg może zabić z powodu grzechu, bo nie wolno było wejść do tego miejsca najświętszego nikomu poza arcykapłanem. To była świętość nad świętościami, ta przebłagalnia, to wieko tej arki, tam spoczywała chwała Pana. Kapłan, kiedy tam wchodził, musiał oczyścić się, musiał specjalne zabiegi poczynić, żeby wejść. A kiedy tam w ogóle wchodził, to za jedną z nóg miał zawiązany sznur i ktoś, kto tam w tym następnym pomieszczeniu był, trzymał za ten sznur, bo gdyby on wszedł nieczysty, to tam padł martwy i wtedy za ten sznur go wyciągano, bo nie byłoby innej możliwości tam wejść, bo Bóg był święty. Bracia i siostry, Bóg jest potężny, Bóg jest wielki, Bóg jest święty. Zwróćcie uwagę, że ten tekst mówi, jeśli by ktoś zgrzeszył przez nieuwagę, to musiał takie zabiegi poczynić, żeby przyjść przed Boga, żeby być oczyszczony. A co dopiero, jeśli ktoś rozmyślnie zgrzeszył? W ogóle tutaj w tych tekstach, kiedy czyta się te sprawy dotyczące grzechów ludzkich, to trudno nawet znaleźć takie miejsce, które by mówiło o tym, że ktoś rozmyślnie grzeszy, to będzie robił to czy tamto. Jakby ten tekst nie zakłada tego, że ludzie będą rozmyślnie grzeszyć. Mogą zgrzeszyć przez nieuwagę. Mogą zgrzeszyć przez jakąś słabość swoją, ale nie to, że będą trwać rozmyślnie w grzechu. Bracia i siostry, Bóg, któremu służysz, to Bóg święty. I czasem, kiedy patrzymy na Kościół, to widzimy rzeczy, które nas przerażają. Kiedy otwieramy Biblię w liście pierwszym do Koryntian, apostoł Paweł pisze w 5 rozdziale: słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Bracia i siostry, w Koryncie zapomniano o świętości Boga. I apostoł Paweł jakby przypomina i mówi do nich: zbiliście się w pychę. Jakoś tak, żeście się poczuli pewnie, że Chrystus za was umarł, że powierzyliście Mu swoje życie, że zaczęliście wracać do starych spraw, do starych grzechów. Nie zwracacie uwagi na tych, którzy grzeszą pośród was. Boście wzbili się w pychę i mówi: raczej się zasmućcie i wykluczcie taką osobę ze zgromadzenia, bo Bóg jest święty. Powiedz do synów izraelskich: jesteście ludem twardego karku, jeśli bym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię, mówi Bóg. Jestem, który jestem, w ten sposób mówi Bóg Jahwe, Bóg Wszechmogący, Bóg Święty. Bracia i siostry, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię i kiedy zamieszkał wśród ludzi, kiedy wypełniły się te wszystkie wspaniałe proroctwa i znów ludzie mogli obcować w bliskości Boga, w bliskości Syna Bożego. I tam mieli okazję ludzie patrzeć na Jezusa Chrystusa w tamtych czasach. To był zakątek Cesarstwa Rzymskiego, daleka prowincja wschodnia. Tam Jezus się pojawił, Mesjasz, ze względu na to, nie że Rzym był centrum świata i powiadano, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale ze względu na to, że Bóg wybrał pewien naród, naród izraelski, i z niego miał wyjść ktoś taki jak Mesjasz, Syn Boży Jezus Chrystus. I kiedy on zamieszkał między nimi przez 33 lata, był wśród ludzi. Mógł obserwować to, jak żyją ludzie, mógł mieszkać z nimi, mógł tak samo się odżywiać, tak samo się ubierać. Bracia i siostry, kiedy rozmawia z ludźmi, to zwraca uwagę, przynajmniej mnie się tak wydaje, na jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo dużo miejsca w Ewangeliach jest poświęcone hipokryzji. Mi się wydaje, że Jezusa nic tak nie bolało, jak hipokryzja ludzi wierzących. Tych, którzy się mienili tymi, którymi tak naprawdę nie byli. I on w drobiazgowy sposób potrafił obnażyć te wszystkie błędy ludzkie, tych hipokrytów religijnych. Nie przebiera w słowach, kiedy mówi do nich. Twórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 23. To jest właśnie cały rozdział poświęcony tej sprawie, o której mówię. Ja tylko przeczytam wiersze od 27. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie na grob sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Może dotąd można by to cały ten rozdział tutaj przeczytać. Bracia i siostry, hipokryzja, obłuda religijna to coś, co bardzo raziło Pana Jezusa. Bóg potrafi się pochylić nad grzesznikiem. Pamiętacie tą kobietę, którą wszyscy potępili z powodu cudzołóstwa? I tak naprawdę tylko Jezus, który miał prawo ją potępić, On ją nie potępił. My bardzo łatwo potrafimy wykazywać, pokazywać swoją sprawiedliwość, zapominając o sprawiedliwości Bożej. Ale Pan Jezus powiedział wtedy, jeśli ktoś z was jest bez grzechu. A oni mieli świadomość tego tekstu, który czytaliśmy o zgrzeszeniu przez nieuwagę, o tych wszystkich grzechach, które rozmyślnie popełnili i nikt nie miał odwagi rzucić kamieniem i zabić tą kobietę z powodu jej grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bracia i siostry, tak stare prawo mówiło, że jeśli ktoś zgrzeszył, wyprowadzisz go poza miasto i tam go ukamienujesz z powodu takiego i takiego grzechu, bo te sprawy nie powinny się dziać pośród was. Bracia i siostry, dzisiaj ten świat, w którym my żyjemy, obnosi się grzechem. On się szczyci grzechem. Dzisiaj stanąć publicznie i powiedzieć, tak jak ostatnio W mediach wypowiedział się poseł, pastor Godson, że homoseksualizm jest grzechem. To jest nietaktem w tym świecie, w którym my żyjemy. To nie przystoi takich rzeczy mówić. Gdyby wypowiedział to w Szwecji, prawdopodobnie znalazłby się w sądzie. Zobaczcie, jak ten świat pędzi ze swoją sprawiedliwością w stronę zagłady. Kiedy czytamy historię starożytności, ja lubię czytać te historie starożytnych narodów, wiele z nich, tych narodów, upadło ze względu na niemoralność. I to ta degrengolada zaczynała się od osobistego życia tych ludzi. I potem całe państwa, całe cywilizacje upadały w związku z tym, że ludzie żyli w grzechu. I dzisiaj, bracia i siostry, żyjemy w takim świecie, że ludzie nawet nie wiedzą, że grzeszą. A dzisiejszy tekst czytaliśmy, jeśli ktoś zgrzeszy nieumyślnie przez nieuwagę, to miał przyprowadzić tą ofiarę i zarżnąć ją z powodu grzechu, przelać krew, żeby być czysty przed Bożym obliczem. Bracia i siostry, zobaczcie, jak daleko ludzie odchodzą od świętego Boga. W ogóle dzisiaj to słowo jest wielokrotnie zastępowane słowem czy słowami siła wyższa, żeby nie używać słowa Bóg. Albo mówi się natura to uczyniła, żeby nie używać słowa Bóg. Ten świat idzie w zupełnie innym kierunku, niż pragnąłby tego Bóg. Wielki Bóg, który jest Bogiem świętym. Bracia i siostry, Kościół ma być światłem. My mamy być światłością w tych ciemnościach. My mamy być solą ziemi. Straszne to jest, kiedy z powodu Kościoła przychodzą zgorszenia. To jest bardzo ważny też temat dla Boga, zgorszenia. Zwłaszcza człowiek wierzący, jeśli wywołuje zgorszenia. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w wierszu 6, Pan Jezus powiada tak: kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Widzicie, jak wygląda kamień młyński. On waży, ja nie wiem, 50, 100 kilo, zależy jaki młyn. Spróbujcie taki kamień zawiązać sobie sznurem na szyję i wskoczyć z tym kamieniem do wody. Czy wypłyniecie? Nie ma szans. Bracia i siostry, Pan Jezus mówi, kto zgorszy, lepiej, żeby rzucił się z tym kamieniem do morza, żeby więcej go nie widziano, żeby więcej zgorszeń nie wywoływał. Bo ludzie zamiast lgnąć do Boga, to pokazują na tego i na tamtego, interesują się ludźmi i mówią, a popatrz, co ten robi. Mówi, że jest wierzącym człowiekiem, a co tamta robi? Mówi, że jest wierzącą osobą. To są straszne rzeczy. To są rzeczy, które obrażają Boga, świętego Boga. Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Chciałbym tym zakończyć, żebyśmy mieli świadomość tego, że Bóg jest obecny i widzi wszystko, że jest w każdym miejscu. On nie jest ograniczony przestrzenią w żaden sposób. Może bracia, siostry nie widzą w zborze, ale Bóg wszystko widzi. I ten Bóg jest święty i nie da się z siebie naśmiewać. Dlatego, bracie i siostro, zachęcam cię do pokuty, zachęcam cię do zaglądnięcia do serca twojego. Środowy post jest poświęcony zaglądaniu do swojego serca, sercom wierzącym. Więc kiedy będziecie pościć w środę, myślcie o swoich sercach. Patrzcie na swoją duszę, patrzcie na swoje szaty i cieszcie się z tego, że można je wyprać, że jest taki cudowny środek czyszczący, który Bóg zapewnił człowiekowi 2000 lat temu na Golgocie, kiedy Pan Jezus Chrystus umierał, to ze wszystkich Jego ran sączyła się święta krew, która ma moc obmyć cię z każdego grzechu. Amen.